Drodzy, rozpocznę może po tych pięknych pieśniach od tego, że chciałbym się pomodlić, by to Pan zagościł w naszych sercach przez swojego Ducha Świętego. Dobry Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś w niebie, ale także, że obiecałeś, że jesteś tutaj z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Dziękuję Ci, Panie, za Twojego Ducha Świętego, dzięki któremu mamy moc i siłę do tego, aby przeżyć to życie zwycięsko i niedługo być może spotkać się z Tobą w chwale. Dziękuję Ci, Pani, za to, że jesteś tutaj z nami. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które mówi, że jesteś wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Amen. Amen. Nie wiem, czy zdarzyło się Wam, że w życiu czasami Wam coś nie wyszło. Jeśli tak, no to dobrze. Cieszę się nie dlatego, że Wam nie wyszło, tylko dlatego, że mi też w życiu czasami nie wychodzi. I wiecie, jak przyglądam się swojemu życiu, to widzę, że naprawdę Pan Bóg jest wielki, że posila, że daje, bo sam z siebie zbyt wiele nie mogę. Dzisiejszy fragment przewodni, myśl, którą przekazał nam święty Paweł, Pismo Święte nam podaje w liście do Galacjan. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Tak. I otóż, co znaczy to słowo i w jaki sposób się dzisiaj do tego słowa zastosować, chciałbym z Wami pokrótce porozmyślać. Otóż wiemy, że różnego rodzaju rzeczy spotykają nas w życiu i nie zawsze te rzeczy, które nas spotykają, są dla nas miłe. Lecz przechodzimy przez nie. Lecz gdy ktoś nas zapyta, co u Ciebie słychać, jaki jest odruch? Co w pierwszej chwili chciałabyś odpowiedzieć? No w głowie idzie od razu wyliczanka. A udało mi się to, zrobiłem tamto, kupiłem dom, sprzedałem samochód. Zaczynamy wyliczać. Lecz gdybyśmy o to samo zapytali trochę w inny sposób. Jak twoje życie wygląda? Jak dochodzisz do tych rzeczy? Czy zawsze jest tak, że odnosisz sukces? Wiele pytań można by było sobie zadać. Ja tutaj kilka przygotowałem. Takich, które pomogą nas wprowadzić w dzisiejszą myśl. Czy uważasz, że masz władzę nad swoim życiem? A może mają ktoś inny? Czy Duch Boży? Może grzeszny nawyk? Czego potrzebujesz, aby bardziej twoje życie było zharmonizowane z prawdą, którą jest Jezus? Czy masz pewność, że naśladujesz Chrystusa? Czy są jakieś relacje w twoim życiu, których nie chcesz poddać pod kontrolę Ducha? A być może w twoim życiu są jakieś rzeczy, których nie chcesz poddać pod kontrolę Ducha? Wiele pytań. Wiele pytań, ale te pytania sięgają gdzieś głęboko do serca tylko po to, aby z niego wydobyć prawdę. Duch Boży, który został nam dany, został nazwany Duchem Prawdy. O tym też dzisiaj będziemy mówić. Miałem przywilej kilka dni temu w środę z moimi znajomymi rozmawiać między innymi o tym, jakiego rodzaju napięcia nam towarzyszą, pewnego rodzaju dualizm. Paweł powiedział o tym, że łatwo mi przychodzi chcieć tego, co dobre, ale wykonać to już nie. Napięcia pomiędzy tym, co wiem, co w życiu jako chrześcijanin powinienem stosować, a wykonaniem tego. Nie zawsze jest w życiu tak, że jesteśmy w stanie wykonać to, co sobie założyliśmy. Pismo Święte nam mówi, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami. Paweł mówi o tym, że walkę toczymy. Czy czujesz napięcie, tą walkę? Dzisiaj są z nami dzieci i to bardzo fajnie. Dlatego, że rozmawiając, zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy być dobrym przykładem dla naszych dzieci. W tym czasie, w którym teraz żyjemy, takim być może zabiegania, często jest tak, że odhaczamy pewne rzeczy, bo trzeba iść do pracy, trzeba na coś zarobić, trzeba naprawić samochód, trzeba kupić nowy samochód, trzeba zapewnić byt w swojej rodzinie, trzeba. I dziecko patrzy na nas i co widzi? Wow, no moi rodzice są idealni. Lecz gdy dorastają, może zadają sobie pytanie, ale jak ja mam takim być? Jak to osiągnąć? I być może ty teraz też jesteś na takim etapie w życiu, że dorastasz w życiu z Bogiem i zadajesz sobie pytanie, Panie, jak? Jak mam sprawować z drżeniem swoje zbawienie, aby Ciebie spotkać, aby żyć z Tobą? Innym dylematem jest to, że wiemy, i to jest też dualizm, który jest w nas, wiele rzeczy wiemy, uczono nas, przyswajaliśmy, co powinniśmy, co wolno, czego nie wolno, zakazy, nakazy, a w sercu, jeśli zapytalibyśmy, czy czujesz, co chcesz, czy pragniesz tego, czy tego naprawdę potrzebujesz, jest tak jakby pustka. Lecz to, co przemawia do dziecka, to, co przemawia do mnie i to, co może przemówić do ciebie, to serce. Serce, które przyswoiło to, co już wie głowa. Wiedzieć to jedno, robić to drugie. Wiedzieć to jedno, a być naśladowcą Chrystusa, to drugie. I a propos tych, którzy tak się bacznie przyglądali temu, jak ktoś żyje i lubowali się w przestrzeganiu praw, przyszedł mi na myśl fragment z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału, gdy Jezus siedział i nauczał, przyprowadzono do Niego kobietę. Prowadzą kobietę, być może jest okryta tylko w samo prześcieradło. Idą, wprowadzają, stawiają przed Jezusem. Być może kobieta popchnięta upada na twarz, na ziemię. I w tym czasie jeden z przywódców formułuje oskarżenie. Przyłapano ją w łóżku z mężczyzną, który nie jest jej mężem. Prawo każe takie kamienować. A ty? Co powiesz? Zapytano Jezusa. To były sprytne posunięcie, dlatego że przywódcy religijni usiłowali złapać Jezusa w pułapkę przepisów. A przepisy i zasady do tego się nadają. I w pewnym momencie w naszym życiu być może przepisy i zasady mogą nas przemienić w taki gniewny tłum. I być może nie prowadzimy przez środek miasta ostentacyjnie grzesznika. Być może sami siebie przyłapujemy i powinniśmy prowadzić, ale nie prowadzimy. I chciałbym tutaj być dobrze zrozumianym. Słowo Boże zawiera przykazania, zalecenia i te przykazania, zasady, przepisy mają na celu nas chronić i chronią. I chronią. Lecz bądźmy szczerzy. Nikt z nas nie jest w stanie przestrzegać ich w 100%. Każdy z nas coś zaniedbał, jedni w sposób widoczny, inni może w sferze osobistej. Myśleli, planowali, albo może w sercu pomyśleli. Gdy jednak przywiązujemy zbyt dużą wagę do reguł, ludzie mogą zacząć myśleć, tak jak dzieci mogą zacząć myśleć, patrząc na rodziców, że wszystko jest jasne i proste. Mogą pomyśleć, że nie powinni mówić nam o swoich zmaganiach, ponieważ my jesteśmy doskonali. Bo być może w świadectwie, które składamy, mówimy tylko o tych sukcesach, a nie o procesie. A tymczasem chciałbym dzisiaj z nami porozmawiać, jak żyć. Co zrobić, by życie wyglądało inaczej? Proces. Jest to przejście, nasza droga między śmiercią a życiem. Między światłością a ciemnością. Idziemy drogą. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Idziesz po drodze, którą jest Jezus. Na tej drodze idziesz poprzez prawdę. On jest prawdą. Kobietę przyłapano na złamaniu zasad i tego dnia mogłaby ona być może przypłacić to życiem. Lecz ta historia tak się nie kończy. Jezus schyla się i zaczyna pisać palcem po ziemi. Nie wiemy, co pisał. Niektórzy twierdzą, że spisywał być może grzechy oskarżycieli. Tymczasem przywódcy religijni czekają na jego odpowiedź, bo wiedzą, że zaszli go znienacka i liczą na to, że potwierdzi zapisy prawa. Czekają być może na to, aż wzruszy ramionami i powie, no cóż, prawo jest prawem. Trzeba się do tego stosować. Wreszcie Jezus spogląda na nich i mówi. Tak samo dzisiaj mówi. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Jeden po drugim. Oskarżyciele puszczają kamienie, wiedzą najwyraźniej, że Jezus wie. I odchodzą. Jezus zostaje z kobietą. I być może kobieta sobie wtedy myśli, został jeszcze jeden, który może mnie potępić. Lecz na to Jezus odpowiada, i ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Łaska. Łaska, którą tak bardzo potrzebujemy. Zasady i normy sprawiają, żebyśmy trzymali się w ryzach. Lecz w związku z tym, że mamy grzeszną naturę i upadamy, potrzebujemy łaski, potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy krzyża. I być może tu pojawia się właśnie pytanie, jak żyć, by korzystać z tej łaski? Jak możemy na co dzień czerpać z mocy płynącej z krzyża? I dlatego dzisiaj chciałbym zestawić fragmenty Ewangelii Jana razem z pismami Pawła, by nam rozświetlić to. I praktyczną odpowiedzią na to, którą już przeczytaliśmy i wyczytaliśmy w wersecie przewodnim, w fragmencie przewodnim dzisiejszego kazania, jest życie wypełnione duchem. Życie wypełnione duchem. W językach oryginalnych Biblii hebrajskie ruach w Starym Testamencie bądź pneuma w Nowym Testamencie przywołują na myśl obraz potężnego oddechu Boga. Który objawia się w silnym wietrze. Słowa te wyrażały potęgę Boga w działaniu, tworzeniu, sprawowaniu kontroli, objawieniu, przyprzemienieniu, uzdalnianiu, uzdrowieniu. Tak więc idea życia wypełnionego Duchem Świętym powinna nam się raczej kojarzyć z życiem pod kontrolą Ducha Bożego, a nie pozostawanie poza Duchem Bożym. Życie przepełnione Duchem Świętym to życie, w którym uczestniczy Duch Święty. Jak może być coś przepełnione, jeśli nie jest napełnione? Odpowiedź znajdujemy w fragmencie naszym. Jeśli według Ducha żyjemy, czyli zostaliśmy ożywieni, według Ducha też postępujmy, poddajmy się Jego kontroli. Poddać się kontroli, nie być poza kontrolą. Dobra relacja z Bogiem opiera się na tym, co Chrystus zrobił dla nas, dla ciebie i dla mnie na krzyżu. I nazywamy to łaską. By jeszcze precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym, abyśmy najpierw opowiedzieli o duchowej rzeczywistości związanej być może ze zjednoczeniem z Chrystusem, jak do tego dochodzi, a w drugiej części byśmy zastanowili się nad odpowiedzialnością duchową naszą. Skoro coś w życiu się dzieje, skoro w życiu coś się przemienia. I obie te idee zawierają się właśnie w naszym fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy. Chyba niechcący coś przyłączyłem. Korzyścią wynikającą z łaski, po pierwsze wspomniałem, że jest duchowa jedność z Jezusem. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytamy, że ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Wiecie, to, co zwróciło moją uwagę, to to, że nie jesteś sam i ja nie jestem sam w zmaganiu się ze swoim życiem. Po drugie, Jezus mówił o sobie, że jest prawdą. A tutaj mówi, że da nam ducha prawdy. To jest taki aspekt stania w życiu, że gdy nie stoisz w prawdzie po pierwsze związanej z wyznaniem swoich grzechów pod krzyżem, przyznaniem się do nich, nie następuje w twoim życiu oczyszczenie. To znaczy, co się dzieje? Cały czas toczy się walka pomiędzy starą naturą tej nowej natury, którą chcemy przyjąć. I tak to twoja i moja jedność duchowa z Chrystusem rozpoczęła się na samym początku drogi duchowej, podróży, gdy zamieszkał w nas Chrystus poprzez swojego ducha. I Chrystus jest sprawcą poprzez ducha tej jedności, o której chcę dzisiaj mówić. Dzisiaj przyniosłem ze sobą kilka rekwizytów. Będę starał się pokazywać. Przykładem naszego życia może być na przykład taka rękawiczka. Jakaś forma. Forma może być forma życia. Rękawiczka do czegoś służy, prawda? Ma nas chronić przed ciepłem, przed zimnem. Być może ta rękawiczka akurat ma polepszyć nam widzenie pewnych gestów przez mima na przykład. Tutaj w pojemniku mam ryż. Załóżmy, że to są różne rzeczy w naszym życiu, które się dzieją, które zapychają nasze życie. I tak się dzieje, że wpychamy w swoje życie różnego rodzaju obowiązki, tego, co chcę, tego, co potrzebuję, żeby to życie miało jakąś formę, żeby lepiej wyglądało, no bo każdy chce przecież, każdy coś robi. I zaczynamy biegać za różnymi rzeczami, a niekoniecznie za tym, do czego jesteśmy powołani. I tak powoli w naszym życiu dorastamy, zapakowując nasze życie różnymi rzeczami. tylko nie tym, co trzeba. Oczywiście to życie zaczyna nabierać jakichś kształtów, jakiejś formy. Jak możemy zobaczyć, zostaje już nawet dość solidnie wypchane. Tylko jest pytanie, czy tym, co trzeba. Czy życie, które dał nam Bóg i daje Tobie Bóg, jest po to, żeby było zapakowane właśnie starą naturą, grzechami, przyzwyczajeniami, dbaniem tylko i wyłącznie o siebie? Czy być może jest to potrzebne po to, żeby uzmysłowić sobie swoją słabość? I tak, w taki sposób mamy rękę, która może nam obrazować Ducha Bożego, który chce zamieszkać w nas. Nie jestem w stanie włożyć tutaj ręki. Nie jestem w stanie wsunąć jej do końca. Dlaczego? Dlatego, że w moim życiu jest wiele rzeczy zbędnych, związanych ze starą naturą. Wiele rzeczy, które tak naprawdę przeszkadza mi żyć, a nie pomaga mi żyć. I jedność z Chrystusem może nastąpić tylko i wyłącznie wówczas, i to jest ta korzyść płynąca z krzyża, że Bóg uznaje śmierć Jezusa na krzyżu jako Twoją i moją śmierć. Twoją i moją śmierć. Co rozwiązuje sprawę kary za grzech. Dodatkowo zjednoczenie z Chrystusem w Jego śmierci uwalnia Cię od mocy grzechu. Zjednoczenie z Chrystusem uwalnia Cię od mocy grzechu. Tylko wówczas, gdy przychodzimy pod krzyż i wyznajemy, stoimy w prawdzie. Jezus jest prawdą, dał Ducha prawdy. Jest w stanie nasze życie oczyścić i zmienić. I wówczas, gdy nasze życie zostaje zmienione, wtedy może wejść Duch, Boży Duch. I wtedy nasze życie może przybrać inny kształt albo wiele kształtów i pełnić funkcję, którą ma pełnić, do tego, żeby wskazywać na coś, by pomagać, by podnosić, opiekować się, pocieszać. Lecz nie nastąpi to, jeśli nasze życie będzie przepełnione naszymi sprawami, starą naturą. Jeśli nie będziemy stać w prawdzie, Bóg nas nie będzie przemieniał. I zjednoczenie z Chrystusem może nastąpić tylko i wyłącznie wówczas, gdy przychodzimy pod krzyż. Wyznajemy, przyznajemy się, a wtedy Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam i jest w stanie udzielić nam swojego Ducha, który nas będzie dalej prowadził, i dla nas obecne będą i żywe słowa, które czytamy z Ewangelii Jana, że będziemy mieć Pocieszyciela, który nas będzie prowadził i przeprowadzał przez życie. Odłożę rekwizyty. W liście do Rzymian w 6 rozdziale oraz w liście do Galacjan Paweł nam mówi tak. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośniemy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Lub innymi słowy, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciało, ale służcie jedni drugim w miłości. Czy to znaczy, że wyzwoleni spod mocy starego władcy grzechu oznacza, że możemy być panami samych siebie? Nie. Drodzy, w Bożej optyce nie. Nie ma czegoś takiego, jak bycie panem samego siebie. Albo służysz grzechowi, albo otrzymujesz wyzwolenie z grzechu, aby stać się niewolnikiem Boga. A w liście do Rzymian dalej, w tym samym rozdziale czytamy: teraz zaś wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Poświęcić swoje życie Bogu, by zbawić duszę. Dzisiaj śpiewaliśmy piękne pieśni o napełnieniu, o przejściu pod krzyż, o spotkaniu się z Panem. Czy wolność od grzechu w takim razie oznacza, że chrześcijanie w ogóle nie grzeszą? Nie. Nie. Wolność od grzechu nie oznacza, że nie możesz grzeszyć lub że nigdy nie zgrzeszysz. Wolność oznacza, że nie musisz grzeszyć. Możesz wybrać, by nie grzeszyć. Oczywiście inaczej to się miało, zanim na twojej drodze spotkałeś Chrystusa, bo byliśmy zniewoleni grzechem. Lecz to jest właśnie łaska, że jeśli przychodzimy do Pana, przychodzimy pod krzyż, On obiecuje, że da nam siłę, napełni nas swoim duchem, oczyści z wszelkiego grzechu. W Rzymian w 6 rozdziale od 7 wersetu Paweł argumentuje, że nie jesteśmy dłużej już pod panowaniem grzechu, ponieważ umarliśmy dla swojej grzesznej natury. Lecz ta natura, drodzy, cały czas ma moc i nadal jest obecna w twoim i moim życiu. I póki żyjemy, dlatego bój toczymy. Dlatego Paweł przyrównuje życie twoje i moje. I swoje przyrównał do bitwy, do boju, gdzie mówi: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. Czyli czym jest twoje i moje życie? Zmaganiem się. Dlatego czasami warto jest powiedzieć, jak żyjesz z Bogiem. W jaki sposób przechodzisz dzień za dniem. Stać w prawdzie, nie wstydzić się. By być może twoje dziecko, twój znajomy, przyjaciółka, sąsiad, sąsiadka zobaczyli, że jesteś rzeczywiście takim samym człowiekiem jak oni. I też ci nie wychodzi w życiu, lecz siłę do życia bierzesz z mocy Ducha Świętego. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu, mówi Paweł. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. A żyjąc, żyje dla Boga. Życie przepełnione Bogiem, Jego Duchem. Życie, które może wiele. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I tutaj może posłużę się kolejnym obrazem. Jesteśmy z nadmorza, pełno statków, na zatoce, na morzu. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy marynarzami, uczestnikami i płyniemy na wielkim okręcie. Lecz na tym okręcie jest razem z nami niedobry kapitan. Cały czas nas wyzyskuje, więzi, zmusza do silnej, ciężkiej pracy ponad siłę. Upadamy, jesteśmy zmęczeni, nie mamy siły przetrwać i wytrwać. Cała załoga i ty jesteś zmęczony. I niespodziewanie na pokładzie pojawia się nowy kapitan. Podpływa większy statek, przejmuje, który pozbawia starego kapitana jego stanowiska i przywilejów, lecz pozwala mu jeszcze pozostać na tym statku i doprowadzić go do najbliższego portu. Nowy kapitan jest silny, łagodny, dobrze traktuje. Pewnego dnia, gdy właśnie zaczynasz się relaksować i korzystać z czasu wolnego, który się tobie należy, zgodnie z nowymi prawami, przychodzi do ciebie stary kapitan. Obrzuca cię przekleństwami, wyzwiskami i zagania cię do ciężkiej pracy z powrotem. Przestraszony, wstajesz i idziesz szybko i realizujesz swoje działania, które zlecił ci stary kapitan. Podporządkowujesz się temu. Po jakimś czasie przychodzi nowy i pyta, co robisz? Co robisz? Wyjaśniasz mu to zajście, na to nowy kapitan przypomina ci, że nie musisz słuchać rozkazów starego kapitana. On już nie ma nad tobą władzy. Stara i nowa natura. Dwóch panów. Póki żyjemy, Pismo Święte mówi, tylko jednemu panu możesz służyć. Jednego będziesz kochał, a drugi będziesz nienawidził. Tak samo wygląda walka z pokusą. Być może czasami dopuszczasz się grzechu, jednak twoja stara grzeszna natura nie może ci rozkazywać. Nie jesteś już niewolnikiem. Teraz możesz walczyć z nią w mocy Ducha Chrystusowego, który mieszka w tobie. Teraz chciałbym, abyśmy rozważyli drugi aspekt. Ten, który jest związany z odpowiedzialnością w naszym życiu duchowym. Jaki jest zatem cel życia wypełnionego duchem? Mamy już życie, zostaje ono oczyszczone. Jaki jest cel? W pewnym sensie już odpowiedzieliśmy na to pytanie, bo chodzi o umożliwienie nam jedności z Chrystusem. W praktyce celem ducha jest wzmacnianie naszej wiary, nadziei, miłości, posłuszeństwa oraz poświęcenia, czyli elementów składowych naszej społeczności z Chrystusem. Celem wzmacnianie wiary, nadziei. Skoro jesteśmy świadomi tego celu, jak możemy żyć pod kontrolą ducha? Możemy zapytać. Jak możesz żyć pod kontrolą ducha? Dzisiaj też już to powiedzieliśmy. Najpierw rozpoznajmy moc krzyża. Dlatego, że nie sami z siebie mamy tę moc, ale dzięki łasce, o której powiedzieliśmy. W rozdziale 6 listu do Rzymian Paweł pisze, że powinniśmy być przekonani, że umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga. Dzięki jedności z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem. Następnie prosi, abyśmy rozważyli tę prawdę i przylgnali do niej całym sercem, po czym całkowicie poddali nasze życie we władanie Bogu, abyśmy mogli być narzędziami Jego sprawiedliwości. Jezus podobną myśl przekazał w liście do Galatian. Pani w tą stronę znowu poszedłem. Tak jest. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Drodzy, oto moc do tego, żeby nie pobłażać temu, co moje, co chcę, co tylko zaspokaja moje potrzeby. Życie w pełni ducha nie jest jednorazowym doświadczeniem. I o tym możemy przeczytać na przykład w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Właśnie tego owocu. Kto trwa w nim i jak łatwo zauważyć, to jest proces przez cały czas trwania. Niejednorazowy akt. Zdarzyło się w moim życiu, że powierzyłem życie Chrystusowi, lecz trwam, ciągnę soki, rozwijam się, rosnę. W związku z tym wydaję owoce. I w podobny sposób widzimy ten zapis w listach Pawłowych. Kiedy Paweł mówi wierzącym w Efezie w 5 rozdziale, 18 wersecie, aby byli pełni ducha, ma na myśli, aby nieustannie byli napełniani tym duchem. Czytamy i nie upijajcie się winem, który powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. W innym tłumaczeniu napełniajcie się duchem. Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dzięki czemu, dzięki zawsze za wszystko, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli dzięki czemu mogę się napełniać. Boże Słowo wychodzi nam naprzeciw. Dziękując, trwając w relacji z Chrystusem. Wdzięcznie śpiewając, grając w swoim sercu. Co oznacza w takim razie życie w pełni ducha, życie poddane Bogu? Po pierwsze, podsumowując, chciałbym już, żebyśmy wiedzieli, że mamy przywilej regularnie wyznawać swoją niemożność czynienia czegokolwiek dobrego oraz swoją całkowitą zależność od Jego działania w twoim życiu, od działania Boga w twoim życiu poprzez Ducha Świętego. Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Po drugie, możemy nieustannie modlić się o to, aby Bóg poprzez swojego ducha używał twojego serca, umysłu, rąk, stóp, oczu, języka do swoich celów. Po trzecie, gdy upadki będą miały miejsce, kiedy do nich dojdzie, wyznaj mu swój grzech, wiedząc, że on wybacza bez wypominania dzięki krzyżowi. Następnie podziękuj Chrystusowi za przebaczenie i możliwość zjednoczenia się z nim oraz poproś, aby ponownie napełniał cię swoim duchem. Drodzy, pamiętajmy, że życie w pełni ducha zależy całkowicie od tego, na ile rzeczywista jest twoja i moja jedność z Chrystusem. Na ile rzeczywiście Chrystus w tobie mieszka. Nie stara natura. Ta jedność to dar łaski. Jest możliwa dzięki krzyżowi, urzeczywistniana przez ducha. To właśnie stąd pochodzi siła do życia w pełni ducha. Jeśli naśladujesz Chrystusa, to dzięki duchowi masz nowe życie w nim. Dlatego zachęcam, abyśmy mogli otworzyć się na działanie krzyża poprzez podporządkowanie. Podporządkowanie swego życia, kontroli ducha i korzystanie z jego łaski. Łaska Jezusa to ta sama łaska, która ocaliła kobietę przed ukamienowaniem. To ta sama łaska, która ciągnie za sobą listę przepisów, listę długów, którą usunął Jezus, umierając na krzyżu. I oto Jezus wzywa tych, którzy są umęczeni. Być może jesteś dzisiaj umęczony. Pewnego rodzaju odgrywaniem ważnej roli w życiu. Tego, któremu w życiu wychodzi. Ale już nie masz siły, bo robisz to z siebie. Być może jesteś zmęczony. Jezus dzisiaj woła tych, których zmiażdżył ciężar win. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Innymi słowy, chodźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam przywrócę świeżość. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem, a wasze dusze doznają wytchnienia, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Zapraszam, przyjdźmy do Jezusa. Stańmy teraz przed Jego tronem i pamiętajmy, że życie w pełni ducha może zaistnieć, zrealizować się tylko poprzez uchwycenie się krzyża i przyjście pod krzyż. Stary rok mija, nowy się rozpoczyna. Niedługo będziemy podsumowywać swoje życie. Jak to życie przeżyłeś, też jest ważne. Jak patrzą na twoje życie dzieci, rodzina, to też jest ważne. Lecz stój w prawdzie. Mów o tym, że czasami nie masz siły, nie wiesz jak żyć, ale siłę i nadzieję czerpiesz z łaski, z krzyża, poprzez działanie Ducha Świętego w twoim życiu. Niech Bóg nas prowadzi, niech nas błogosławi. Powstańmy, zachęcam. Dobry Panie, ja Tobie chcę jako pierwszy podziękować, że dokonałeś cudu zbawienia mojego życia i że, Panie, wyszedłeś naprzeciw temu, że sam nie mogę i dajesz swojego ducha, którym mogę się stale napełniać. I mogę, Panie, stale trwać, tak jak winorość trwa w krzewie winnym, tak ja mogę trwać w Tobie i uczyć się, Panie, uczyć się od Ciebie. Panie, modlę się dla siebie i dla zboru o to, abyśmy mogli, Panie, stać w prawdzie, abyśmy stojąc w prawdzie wyznawali i przyznawali się do swoich grzechów, a poprzez to mogli doznawać oczyszczenia, tylko po to, by Twój Duch później mógł zamieszkać w nas, we mnie. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Dziękuję Ci, Panie, za to, że czas łaski jeszcze trwa. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty wiesz najlepiej. I proszę Cię, Panie, o to, abyś wzmacniał, abyś przeprowadzał, odmieniał życie, by było pełne ku Twojej chwale. Amen.